Jesteście błogosławieni, bracia i siostry. W imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. On jest wśród nas, obecny tu w Duchu Swoim Świętym, a to mamy pewność po dziełach, które widzimy, po tym jak Bóg w cudowny sposób w mocy Ducha Swojego Świętego wśród nas się przechadza, jak nas wzmacnia, jak nas podnosi, jak daje nam zwycięstwo. Cudowny jest nasz Pan, Odkupiciel. Kochani, dzisiaj będziemy rozważali właśnie słowo, które dotyczy zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. I co z tego wypływa? Jaka korzyść przyniesiona jest dla nas przez naszego Pana Wszechmogącego Boga? Z czego my korzystamy naprawdę jako z cudownego daru naszego Pana Jezusa Chrystusa? Otwórzmy fragment Słowa Bożego zapisany w Ewangelii Łukasza, 24 rozdział. To jest ostatni rozdział Ewangelii Łukasza. Przeczytamy od 13 do 35 wersetu. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział, od 13 wersetu. I oto tego samego dnia dwaj z nich szli do miasteczka zwanego Emaus, które było oddalone w 60 stadiów od Jerozolimy. I rozmawiali z sobą o tych wszystkich wydarzeniach. Gdy tak rozmawiali, nawzajem się pytali, sam Jezus przybliżył się, szedł z nimi, lecz oczy ich były zamknięte, tak że poznać nie mogli. Troszkę mocy zabrakło, więc za chwilkę będziemy mieli dalej moc. Pobłogosławcie się w międzyczasie. Z tymi naszymi technicznymi nowinkami jest. Prądu nie ma, energii nie ma, mocy nie ma, nic nie ma. I jak nie mamy połączenia z naszym Panem Jezusem Chrystusem, to tak samo mocy nie mamy. A więc czytajmy, bracia i siostry, dalej. Lecz oczy ich były zamknięte tak, że go poznać nie mogli. I rzekł do nich, cóż to za rozmowy, idąc prowadzicie z sobą. I przystanęli przygnębieni, a odpowiadając jeden imieniem Kleopas, rzekł do niego, czyś ty jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych dniach stało? Rzekł im, a co? Oni zaś odpowiedzieli mu, z Jezusem Nazareńskim, który był mężem prorokiem, mocarnym w czynie i w słowie przed Bogiem, i wszystkim ludem, jak arcykapłani i zwierzchnicy nasi wydali na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go. A myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela. Lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień, jak się to stało. Lecz i niektóre nasze niewiasty, które były wczesnym rankiem u grobu, wprawiły w nas zdumienie, bo nie znalazły jego ciała. Przyszły mówiąc, że miały widzenie aniołów, powiadających, że on żyje. To też niektórzy z tych, którzy byli z nami, poszli do grobu i zastali to tak, jak mówiły niewiasty, lecz jego nie widzieli. A on rzekł do nich, o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykłada im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. I zbliżyli się do miasteczka, do którego zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. I przymusili go, by został, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi. I dzień się już nachylił. I wstąpił, by zostać z nimi. A gdy zasiadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił, rozłamał, podawał im. Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali go, lecz on znikł sprzed ich oczu. I rzekli do siebie, czy serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwierał. I wstawszy tejże godziny, powrócili do Jerozolimy, i znaleźli zgromadzonych 11 i tych, którzy z nimi byli, mówiących. W Wstał Pan prawdziwie, ukazał się Szymonowi. A oni też opowiedzieli o tym, co zaszło w drodze i jak go poznali po łamaniu chleba. Kochani, fragment Słowa Bożego, który przeczytaliśmy, jest jakby takim dowodem, wskazaniem na niedowiarstwo tych, którzy przecież cały czas przez Jezusa Chrystusa od samego początku byli przygotowywani na to, że Jezus Chrystus zostanie zabity, że zostanie złożony w grobie i że zmartwychwstanie. Jezus Chrystus dokładnie to mówił, ale Słowo Boże tutaj bardzo wyraźnie mówi: głupi i gnuśnego serca. Gnuśny to taki człowiek, który nie jest zdolny do jakiegoś czynu aktywnego, do jakiegoś działania, tylko to jest człowiek, który jakby tak ludzkim języku oddać, ma jakby za mało takiego wewnętrznego przekonania jakiegoś, żeby wstać i telewizor wyłączyć na przykład. Albo kobieta, żeby wstać i podlać kwiatki na przykład. No to jakby ponad siły człowieka jest taki czyn. Ale powiedzmy sobie zupełnie szczerze, tu Słowo Boże mówi, że można być nie tylko gnuśnego zwyczaju, nie tylko gnuśnego charakteru czy działania, ale można być gnuśnym sercem. Wiecie, kto to jest taki człowiek gnuśny sercem? To jest taki człowiek, który nawet nie rozważa tego, co jest na nabożeństwie mówione, tylko na nabożeństwie swoje, a po nabożeństwie swoje. Na nabożeństwie jestem tutaj, jestem obecny, siedzę, zajmuję konkretne miejsce. Nawet niektórzy z nas to są tak bardzo przekonani o tym, że to jest ich miejsce, że nie można tego miejsca ich zająć, bo jeśli zajmiesz to ich miejsce, to oni cię wygonią stamtąd. Przyjdą i powiedzą, ale bracie czy siostro, to jest moje miejsce. A więc to jest tak już przywiązane do tego miejsca, że ten człowiek na nabożeństwie być musi, po prostu musi być i on po prostu tam jest i on po prostu tam przyszedł, aby być w zgromadzeniu, być na nabożeństwie. Ale gnuśny sercem to jest człowiek, który siedzi w fotelu i nie może się zdobyć na to, żeby wstać i kwiatki podlać, tak? Ty siedzisz w krześle, jeszcze kupiliśmy miękkie krzesła, wiecie, także żeby wam się wygodnie siedziało, kochani. Był taki czas, kiedy taką decyzję podjęliśmy, ale w nowym kościele, który budujemy na chwałę naszego Pana Jezusa Chrystusa, może fotele umieścimy jakieś takie, wiecie, wygodne, bujające takie, jeszcze podpórki pod stopy, wiecie, takie jakieś bardzo wygodne zrobimy, żeby wam się lepiej spało. Żebyście nie musieli rozważać to, co jest na nabożeństwie mówione, tylko żeby wam było błogo w Chrystusie, żeby wam się z przyjemnością do kościoła przychodziło. Ale powiedzmy, Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, że można być, można widzieć, można słyszeć, można doświadczać i nie przemyśleć tego, co jest mówione. Przecież Jezus Chrystus do wszystkich uczniów mówił: poprzedzam was tam do Galilei, idźcie tam i tam czekajcie na wypełnienie się obietnicy. Wy macie zrobić to, co ja do was mówię, ale niewierzący ludzie wezmą mnie i mnie ukrzyżują. Panie, miej litość nad sobą, nie przyjdzie to na ciebie. To kogo w końcu Piotr słuchał? Boga czy szatana? No wynika z tego, że szatana słuchał. Bo kiedy wypowiedział te słowa, Jezus bardzo wyraźnie zareagował. Jezus Chrystus bardzo wyraźnie powiedział: idź precz ode mnie, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Co to oznacza? To oznacza, że człowiek ten był razem z Jezusem Chrystusem, a Jezus Chrystus to był taki słaby prorok i taki niezbyt napełniony Duchem Świętym człowiek i do niego nie docierało. Czy tak? Jezus Chrystus to był na ziemi człowiek, który był najdoskonalszy, najwspanialszy, najmocniejszy, działający w największej potędze i mocy Ducha Świętego. Już innego człowieka nie mogli nigdy spotkać, który by miał większe namaszczenie od Jezusa Chrystusa. A pomimo wszystko Jezus Chrystus mówił swoje, a oni robili swoje. Nie dowierzali, po prostu nie dowierzali. Nawet kiedy Jezus Chrystus już zaczął się ukazywać, nawet kiedy przyszedł do nich, to oni z niedowierzaniem na Niego patrzyli. A Jezus Chrystus mówi, a co wy tak jakoś dziwnie na mnie patrzycie? Co, nie wierzycie, że to ja jestem? No przecież nie ducha widzicie. Jezus Chrystus zareagował i mówi, dajcie, macie co jeść? Dajcie mi coś do jedzenia, to ja wam pokażę, że nie jestem duchem, bo duch przecież nie je. I co oni mu dali? Rybę upieczoną, taką wiecie, makrelę upieczoną, taką porządną taką upieczoną rybkę i do tego plaster miodu. Jest powiedziane, a on no odłożył to, powiedział, no duch nie może jeść niestety. Nie, on wziął i zaczął jeść przy nich. I powiedział, patrzcie, widzicie, to jest to samo ciało. Widzicie ślady od gwoździ? Widzicie bok przebity? Widzicie, że to ja jestem? I niektórzy wtedy uwierzyli. Jest powiedziane, ale nie wszyscy. Nadal powątpiewali niektórzy. I bardzo często jest tak. Bóg do nas mówi, że będzie działał. Bóg do nas mówi, że będzie uzdrawiał. Że Bóg do nas mówi, że będzie rozwiązywał problemy. A niektórzy ludzie kołki na głowie możesz mu ciesać, a on i tak swoje. I to są dwaj tacy. Możemy się usprawiedliwić i powiedzieć, no tak, ale ci dwaj to nie byli apostołowie Jezusa Chrystusa. To jacyś uczniowie, którzy razem z apostołami przebywali często, bo tu jest wymienione imię jednego z nich, no to nie widzimy, żeby Jezus Chrystus go wybierał na apostoła, prawda? Imię, którego nie znamy, które nigdzie indziej się nie powtórzyło, Kleopas. Apostoł Kleopas. Słyszeliście takiego? Ja nie słyszałem. I powiedzmy sobie szczerze, można powiedzieć, no oni są głupi i gnuśnego serca, ale apostołowie to nie. Apostołowie uwierzyli, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. Panie, a nie tak będzie, to będzie inaczej. I szli, przyglądali się, pojmali Jezusa, już był na zamku. A oni z daleka przy ogniu się grzejąc patrzyli, co to będzie? No jak to, co to będzie? Jezus Chrystus powiedział, co będzie. Oskarżą i ukrzyżują. A oni patrzyli, co to będzie. A jak złożyli w grobie, to jaką nadzieję mieli? To już koniec. To już koniec. To już koniec dzieła Jezusa Chrystusa. Koniec z państwem izraelskim, koniec z Kościołem, koniec ze wszystkim. To już jest koniec. Czy był to koniec? To był początek. Początek czegoś, co dotychczas nie było znane w historii ludzkości. Coś zupełnie nowego. Ci dwaj uczniowie czekali na ziemskie królestwo, które miało nadejść natychmiastowo, bo Jezus Chrystus jest. Po ukrzyżowaniu Jezusa musieli oni zmagać się z wątpliwościami. Czy to był rzeczywiście Mesjasz, na którego czekaliśmy? Który miał rządzić? Choć nadal uważali go za proroka, bo tutaj się wypowiadają prorok, mąż wielki, prorok. Ale co z tego? Uczniowie słyszeli już plotki o jego zmartwychwstaniu. Uznali to jako plotki. Czy oni powiedzieli, no zaraz Jezus gdzieś tu się musi ukazać, bo zmartwychwstał. Nasze kobiety wśród apostołów były przy grobie i powiedziały. Z taką sensacją powinni powiedzieć. Oni nie. Trzeci dzień w grobie, a jeszcze do tego wszystkiego te ploty. I co z tego wszystkiego wynika? Nie wiadomo, co z tego wynika. Nadal nie mają nadziei. Słuchajcie, Jezus Chrystus według pism, dokładnie według zapowiedzi, jak chodził z apostołami, dokładnie powiedział, że go ukrzyżują, złożą w grobie. Powiedział, że zmartwychwstanie. A tu jest plotka o zmartwychwstaniu. Ale no oni nawet tej plotce nie wierzą. Być może przypomnieli sobie obietnice Pana zapisane w Dziejach Apostolskich 9:22 i w 18 rozdziale 33. Ale nie wygląda na to po ich wypowiedziach. Bardziej prawdopodobne jest to, że uczniowie wyrażali swoje zdziwienie z tego powodu, że ten obcy, którego spotkali, nie wiedział o tym, o czym przez ostatnie 3 dni huczała Jerozolima. A zapowiedź w 5 Mojżeszowej, 18 rozdziale, od 15 kilka wersetów przeczytajmy. Proroka takiego jak ja jestem, powiedział Mojżesz do ludu. Wzbudzi ci Pan, Bóg twój, spośród ciebie, spośród twoich braci. Jego słuchać będziecie. Według tego, jak prosiłeś Pana Boga twego na Chorebie w dniu zgromadzenia, mówiąc, nie chciałbym już słyszeć głosu Pana Boga swego i patrzeć nadal na ten wielki ogień, abym nie zginął. Pan rzekł do mnie, słusznie powiedzieli. Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty. Włożę moje słowa w jego usta i będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkażę. Jeśli więc kto nie usłucha moich słów, które on mówić będzie w moim imieniu, to ja będę tego dochodzić na nim. Wszakże prorok, który ośmieli się mówić w moim imieniu słowo, którego mu nie nakazałem mówić, albo który będzie przemawiał w imieniu innych bogów, taki prorok poniesie śmierć. A jeśli powiesz w swoim sercu, po czym poznamy słowo, którego Pan nie wypowiedział? Jeżeli słowo, które wypowiedział prorok nie w imieniu Pana, nie spełni się i nie nastąpi, jest ono słowem, którego Pan nie wypowiedział, lecz w zuchwalstwie wypowiedział je prorok, więc nie bój się go. I to zostało powtórzone aż 2 razy w Dziejach Apostolskich. W 3 rozdziale, 22 i 3 wersecie, wszak Mojżesz powiedział proroka, jak ja spośród braci waszych wzbudzi wam Pan Bóg, jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie i stanie się, że każdy, kto by nie słuchał owego proroka z ludu, wytępiony będzie. I w Dziejach 7:37 to jest ten Mojżesz, który powiedział synom Izraela, proroka jak ja wzbudzi wam Pan spośród braci waszych. On ci to w czasie zgromadzenia na pustyni pośredniczył między aniołem, który do niego mówił na górze Synaj, a ojcami naszymi. On też otrzymał słowa żywota, aby je nam przekazać. Zobaczmy. Zapowiedzi Jezusa Chrystusa. W Mojżeszowej już w 3 rozdziale, w 15 wersecie jest zapowiedziane. Na samym początku Pisma Świętego, w 3 rozdziale, kiedy ludzie byli wyrzucani z raju, tam jest zapowiedziany Jezus Chrystus, Wybawiciel. A do tego wszystkiego zapowiedziane zostało w 2 Królewskiej, 20 rozdziale, 5 wersecie, zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Jest tu powiedziane tak, wróć się i powiedz Hiskiaszowi, księciu mojego ludu, tak. Tak mówi Pan Bóg Dawida, twojego praojca, słyszałem twoją modlitwę, widziałem twoje łzy. Otóż uleczę cię, 3. dnia wstąpisz do świątyni Pana. Zapowiedź zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Nie chcę tutaj cytować wszystkich fragmentów, które mówią na temat śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa w Starym Testamencie, bo oni 11 kilometrów szli z Jerozolimy do Emaus i Jezus Chrystus wam właśnie im te wszystkie wersety mówił. Pomyślcie, 11 kilometrów, jak się idzie, ile to czasu trzeba. Więc Jezus Chrystus wszystko wyłożył, więc tyle, ile 11 kilometrów się idzie, nawet szybkim krokiem, musiałbym wam mówić, żeby wszystkie te wersety wam dzisiaj na tym miejscu przedstawić, pokazać, prawda? Zaglądałem do nich, jest ich naprawdę dużo. Prawie każda księga mówi o tym. Albo o śmierci, albo o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, o dziełach Jego. po kolei wszystkie księgi, tak jak jest podzielony Stary Testament na księgi mojżeszowe, na prorockie i na poetyckie, to znaczy psalmy, tak we wszystkich księgach jest o tym mówione. Ale powiedzmy sobie zupełnie szczerze, dla nas wystarczy to, co zostało podsumowane przez Ducha Świętego i podane nam przez apostoła Pawła, a jest to zapisane w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale od 3 do 11. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism i że został pogrzebany i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według pism i że ukazał się Kefasowi, czyli Piotrowi, potem 12, potem ukazał się więcej niż 500 braciom na raz, z których większość dotychczas żyje, no za czasów apostoła Pawła. Niektórzy zaś zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom, a w końcu po wszystkich ukazał się i mnie jako poronionemu płodowi. Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży. Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska Jego ukazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Czy więc ja, czy oni, to samo opowiadamy i tak uwierzyliście. Widzimy, jak pięknie podsumowane wszystko, ujęte bardzo dokładnie. I apostoł Paweł mówi, i mnie ukazał się jako poronionemu płodowi. Skoro ukazał się apostołowi Pawłowi, może się ukazać i tobie. A więc Jezus Chrystus może się tobie ukazać i może wielu spośród nas już się ukazał. I widzieliśmy to i świadczymy. I niektórzy mówią, o, sen jakiś miał, jakieś marzenie. Bo cały czas o tym myślał, dlatego mu się naśniło i dlatego teraz powtarza. Tak samo można powiedzieć o apostołach, tak samo można powiedzieć o nauczycielach, o wszystkich uczniach Jezusa Chrystusa, tak samo można powiedzieć o wszystkich ludziach, którzy świadczą o tym, że Jezus Chrystus się ukazał. Wszystko można machnąć ręką i pozostać gnuśnym w swoim sercu. A Słowo Boże nam mówi, po to się Jezus Chrystus okazuje, aby pokazać ci swoją moc, aby pokazać ci swoją dobroć, aby pokazać ci swoją miłość i przekonać cię o tym, że coś zostało zapoczątkowane. Coś, co będzie miało swoją kontynuację. I w najbliższym czasie nie będziesz już musiał ufać tym, którzy opowiadają tobie jakieś historie, mówisz jakieś sny czy jakieś widzenia, nie wiadomo jakie i skąd. Ale będziesz to widział na własne oczy i będziesz musiał to potwierdzić, bo te rzeczy będą się działy. One się będą działy. One będą widoczne i to bardzo wyraźnie. Nikt nie będzie w stanie im zaprzeczyć. Wiecie, więcej powiem. Nawet w telewizji będzie o tym powiedziane. Nawet w radiu będzie o tym ogłoszone. I gazety nawet to wydrukują. Ludzie będą mieli pełne potwierdzenie tego, że jest śmierć i jest zmartwychwstanie. Jest pozbawienie życia i obdarowanie życiem. Dzisiaj ludzie próbują rządzić życiem i na przykład zabijają. Zabijają i to w dużej ilości. I to nie są tylko mordercy tacy, którzy na ulicy gdzieś tam grasują jako bandyci, ale to są tacy, którzy po cichu, w murach, spokojniutko, cichutko usuwają, pozbawiają życia. My możemy obojętnie do tego podchodzić, ale tak jak Słowo Boże mówi, nigdy obojętnie nie można podchodzić do tego, że się jakiegoś człowieka, niezależnie od tego, jaki stary jest, jaki młody jest, pozbawia życia. Pamiętajmy o tym, bo możemy pozostać bardzo gnuśni w swoich sercach i nic w tym kierunku nie zrobić, przynajmniej się nie modlić, a żeby Bóg to wszystko zatrzymał. Dlatego też zwróćmy uwagę, że Jezus Chrystus pokazuje coś nowego. Coś, czego dotychczas nie było widać. Coś, co zapoczątkowuje pewien bieg historii. Zwróćmy uwagę, że pokazane jest tutaj w Ewangeliach takie ukazywanie się Jezusa Chrystusa po zmartwychwstaniu. A więc był uśmiercony, leżał w grobie i zobaczmy, kobiety szły do grobu nie po to, żeby zobaczyć, czy zmartwychwstał, czy nie zmartwychwstał, tylko po co? Wiecie, ten człowiek z Arymatei, który pochował Jezusa Chrystusa w swoim grobie, przygotował 3 kilo wonności i złożył to wszystko tam, ale kobiety spośród uczniów Jezusa Chrystusa chciały też to zrobić, ale nie miały na to czasu, więc musiały to zrobić po sabacie, bo można to było przed sabatem zrobić, ale nie było na to czasu, więc one postanowiły, że po sabacie to zrobią, czyli pierwszy dzień po sabacie, czyli w dzisiejszą niedzielę. To właśnie jest ten czas. I one jeszcze więcej wonności niosły, żeby namaścić co? Ciało, trupa. I tam były zaskoczone. Przypuszczam, że aż te wonności im wyleciały z rąk. Ale jest powiedziane bardzo wyraźnie, że nie było ciała do namaszczenia. Ktoś ukradł, przeniósł gdzieś, ogrodnik gdzieś przeniósł. Ale Słowo Boże nam mówi bardzo wyraźnie, że Jezus Chrystus właśnie od tego momentu zaczął się ukazywać. Kobiety znalazły odsunięty kamień, weszły do grobowca i zobaczyły, że jest pusty. I to w wersecie 3 Ewangelii Łukasza 24 rozdziału czytamy. Kiedy były w środku, nagle pojawili się aniołowie. W wersecie 4 jest to opisane w Ewangelii Marka 16:5. Anioł, który przemawiał, przypomniał im o obietnicach, o których mówił Jezus. I to w wersetach 6-8 jest podkreślone. Wtedy wysłał kobiety do Piotra i innych uczniów i kazał ich odnaleźć i przekazać im, że Jezus zmartwychwstał. W Mateusza 28:7, Marka 16:7-8. Kobiety zrobiły to, co im polecono. W 9-11 wersecie jest powiedziane. Uczniowie początkowo byli sceptycznie nastawieni. Werset 11 o tym wyraźnie mówi. Lecz pobiegli do grobowca. Jan przybiegł jako pierwszy. W Jana 20, werset 4 jest to napisane. Lecz to Piotr wszedł pierwszy do środka. Jana 20, werset 6 jest powiedziane. Zobaczyli oni zdjęte szaty i porozrzucane płótna, werset 12 i w Jana 20, od 6 do 8. Wyszli stamtąd natychmiast, werset 12 o tym mówi. W tym czasie powróciła do grobu Maria Magdalena i stała płacząc, gdy objawił się jej Jezus. To było pierwsze ukazanie się Chrystusa. W Marka jest to wyraźnie podkreślone w 16 rozdziale i 9 wersecie. Niedługo po tym objawił się on także innym kobietom, Mateusza 28:9. Następnie tego samego dnia jeszcze ukazał się dwóm uczniom znajdującym się w drodze do Emaus oraz Piotrowi w 34 wersecie. I Słowo Boże mówi nam bardzo wyraźnie, że Jezus Chrystus rozpoczął coś ciekawego, coś nowego. Pokazał, że ma ciągle to samo ciało, bo były ślady od gwoździ, bo był przebity bok, ale jednocześnie ciało, które nie przeszkadzało mu, żeby wchodzić do wnętrza pomieszczenia, gdzie byli zgromadzeni uczniowie, bez otwierania drzwi, bez otwierania okien, bez rozbierania sufitu, jak pamiętamy, ci przyjaciele, którzy chcieli tego człowieka sparaliżowanego przed oblicze Jezusa Chrystusa spuścić, nic nie było rozbierane, nagle pojawił się Jezus Chrystus wewnątrz. I to samo było pokazane w przypadku tych dwóch, którzy szli do Emaus, że kiedy rozpoznali przy stole Jezusa Chrystusa, On nagle znikł sprzed ich oczu. On nagle znikł sprzed ich oczu. Więc coś nowego nam Jezus Chrystus pokazuje. Coś zupełnie nowego. I 1 Koryntian 15, 19 czytamy i niżej kilka wersetów. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Najbardziej. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni, a każdy w swoim porządku. Jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. A śmierć zostanie uznana za bezużyteczną, jako wróg ostatni. Wszystko bowiem poddał pod stopy Jego. Gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał. A gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. I zobaczmy, Jezus Chrystus pokazuje nową rzecz. Pokazuje nową rzecz. Niszczy śmierć. Moglibyśmy powiedzieć, no ale jak to? Śmierć dalej działa. Śmierć dalej działa. Ale przyjdzie taki czas i to już bardzo niedługo, że nawet śmierć nie będzie już działać. Przyzwyczajajmy się pomalutku. Pomalutku się przyzwyczajajmy. Dlatego, że na razie to nam Bóg to tylko pokazuje przez zmartwychwstania. Przez swoje zmartwychwstanie, przez zmartwychwstanie wielu innych, którzy wyszli z grobów i po tym pokazali się w mieście. Słowo Boże o tym bardzo wyraźnie mówi. W momencie, kiedy Jezus Chrystus umierał, z grobów powychodzili. Jezus Chrystus już był w piekle i wyciągnął stamtąd jeńców i oni na wolność wyszli. Do życia wrócili. Już nie wnikam w to, że pognili, jak oni mogli wejść z powrotem w swoje ciało, bo Jezus Chrystus wszystko może. Ale zobaczmy, jest nowa jakość. A wiecie, do czego to wszystko będzie prowadzić? Będzie prowadzić do tego, w objawieniu Jana jest to opisane, że ludzie będą chcieli umrzeć i co? Nie będą mogli. Wbije sobie nóż i nie umrze. Wpadnie pod samochód i nie umrze. Jeszcze coś innego może skoczy z 10-piętrowego bloku i nie umrze. Dlaczego? Bo Bóg zatrzyma śmierć. I śmierć nie będzie mogła działać. Po prostu nie umrze. Dlatego przyzwyczajajmy się teraz. Niech nasze serca nie będą gnuśne. Człowiek wierzący to powinien być taki człowiek, który teraz, w tych czasach, wierzy w zmartwychwstanie. Że Bóg może zmartwychwzbudzić każdego. Absolutnie każdego. I Bóg chce, żebyśmy nabierali tej pewności. Mieliśmy świadectwa w naszym zborze, że Bóg wzbudza zmartwych. A myślicie, po co to Bóg wszystko uczynił? Dla sensacji? Dlatego, żeby chwalono człowieka, który się modlił i że zmartwychwstanie nastąpiło?
Bóg nie promuje człowieka z powodu zmartwychwstania. Bóg promuje siebie. Kiedy jest zmartwychwstanie, to Bóg promuje siebie i dla siebie chce chwały. I te rzeczy będą się zdarzały coraz częściej. Dlatego, że dojdzie w końcu do tego, że nie tylko wierzący ludzie będą zmartwychwstawali, ale będą nie będą umierali, będą zmartwychwstawali nawet ci, którzy nie służyli Bogu. Gdzie ja mam dowody na to w Piśmie Świętym? A proszę bardzo. Rzymian 6 rozdział, 8 i 9 werset mówi tak. Jeśli wtedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. No kiedyś tam w wieczności. Marta też tak mówiła, kiedy Jezus Chrystus wzbudził Łazarza. 9 werset mówi, wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera. Śmierć nad Nim już nie panuje. A jest przecież powiedziane, śmierć zostanie uznana za bezużyteczną jako wróg ostatni. Zostanie uznana za bezużyteczną. A więc widzimy, Słowo Boże się wyraźnie potwierdza na życiu Jezusa Chrystusa. Więcej powiem. Hebrajczyków 9 rozdział 27 werset mówi tak. A tak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Tak? No a dalej w Jana 5:24 jest napisane, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, to słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota wiecznego. A 1 Tesaloniczan 5:9 mówi, gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, czyli na sąd, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A tu jest powiedziane, postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. No ale jeśli nie staje na sądzie, to w takim razie co z umieraniem? Raz umrzeć, potem sąd. A sądu nie ma. No dla ciebie i dla mnie sądu nie ma. Więc co ze śmiercią? A wiesz co ze śmiercią? Bóg już uczynił śmierć bezużyteczną wobec Jego dzieci. Bezużyteczna. Może być, może nie być. Wiesz, że możesz przejść do wieczności bez umierania w ogóle? Jaki jest dowód w Piśmie Świętym? Dwa wyraźne. Na samym początku w Piśmie Świętym jest powiedziane z Henochem, a później z Eliaszem, a później Eliasz przyszedł jeszcze raz na ziemię. A później jeszcze raz. I w czasach ostatecznych jeszcze raz przyjdzie. I Mojżesz jeszcze raz przyjdzie. W takim razie jak się to ma do śmierci? Jak się to ma do śmierci? Mojżesz wszedł na górę. Czy masz jakiegoś świadka na to, że umarł? Jego ciało zostało tam złożone. Ale nigdzie nie jest napisane, że on umarł. Przynajmniej w oryginalnych tekstach biblijnych. Bo u nas to jest różnie oddawane. A Mojżesz odszedł, przeszedł na tamtą stronę do Pana. I ty, kiedy odchodzisz z tej ziemi, przechodzisz na tamtą stronę do Pana. Śmierć dla ludzi to jest tragedia. A dla wierzącego człowieka to jest po prostu przejście. I możesz wrócić z powrotem, oczywiście. Żaden problem. W grach dużo żyć możesz mieć. Jako wierzący człowiek to jest całkiem możliwe. Możesz dużo razy na ziemię jeszcze przychodzić. Jak Bóg uzna, że jesteś bardzo użyteczny tu na ziemi, a w międzyczasie odejdziesz na tamtą stronę, to z powrotem cię przyślę. Czy to jest reinkarnacja? Ależ nie. Jesteś tym samym człowiekiem. Wcale nie innym. Nie przychodzi wcale jako inny człowiek. Jezus Chrystus po zmartwychwstaniu był tym samym. W niebie jest, siedzi po prawicy swojego Ojca i ma ciągle to ciało z dziurami, przebitych dłoni. Wiesz, co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, żebyśmy nie byli tak uwiązani do życia na tej ziemi. Bo człowiek, który jest uwiązany, nawet ufa Bogu, ale jest uwiązany do tego życia na tej ziemi, to jest najbardziej pożałowania godny. Najbardziej pożałowania godny. Nie ten, który nie ufa, ale ten, który ufa, wie, kim jest Bóg. I pomimo wszystko jest gnuśnego serca i nie jest w stanie rozważyć tego, co naprawdę się z nim dzieje. Przecież my z tej ziemi możemy w każdej chwili przejść na tamtą stronę. Amen? No możemy w każdej chwili. I możemy w każdej chwili powrócić. To od Boga zależy, co Bóg postanowi. Jak Bóg chce nas poprowadzić. A my tak mówimy po tej stronie i po tamtej stronie. To jest inne, a tamto jest inne. Jeśli jesteś w rękach Bożych, to nic nie jest inne. Tu się nauczyłeś być posłuszny Bogu, to i tam będziesz miał rolę do wypełnienia. Bo tam nie ma miejsca na tych, którzy są nieposłuszni Bogu. Tutaj też nie ma miejsca dla tych, którzy są nieposłuszni Bogu. Dlatego musimy się nauczyć nowych zupełnie zasad. Musimy się nauczyć nowego spojrzenia na to wszystko, co naprawdę wokół nas się dzieje. Abyśmy wiedzieli, że my jesteśmy dziećmi Bożymi. Abyśmy wiedzieli, że Jezus Chrystus stworzył nową jakość. Pokazuje coś zupełnie nowego. Zmartwychwstanie. Oni aż uwierzyć nie mogli w to, że zmartwychwstanie istnieje, że coś takiego w ogóle jest. Że coś takiego funkcjonuje, że coś takiego działa. A Jezus Chrystus po zmartwychwstaniu ukazywał się im mnóstwo razy. I jednemu, i dwóch, i dziesięciu, i dwunastu, i pięciuset, i w różnych okolicznościach. A kiedy byli zgromadzeni na górze i czekali na Ducha Świętego, bo już wreszcie uwierzyli, że jest zmartwychwstanie, że jest nowa jakość działania. Kiedy czekali, ponad 100 osób ich tam czekało. Na co czekali? Że Rzymianie wreszcie wpadną i ich wszystkich aresztują? Nie, już oni nie czekali na Rzymian. Co czekali, że Jezus Chrystus powróci i założy Królestwo Izraelskie, nowe, zwycięskie, wygoni Rzymian wreszcie? Nie, już na to też nie czekali. Nowa jakość, nowe królestwo, nowy zbór. W Starym Testamencie nazywał się Kahal. Tu już się nazywa Eklezja, czyli dokładnie to samo. Jest kontynuacja starotestamentowego Kahal. Wchodzą w nowotestamentową Eklezję i mają to połączenie, powiązanie z Bogiem Świętym. I ty, i ja możemy mieć to powiązanie z Bogiem Świętym. Czy chcesz mieć układ z Bogiem? Przymierze jest początkiem układu z Bogiem. Przyjmowałeś przymierze. Wstępowałeś w ten chrzest, będąc zanurzonym, pokazując: Panie, umieram dla tego świata. A kiedy Cię podnieśli z wody, Panie, żyję nowym życiem zupełnie. I wiesz, że rzeczywiście to jest nowe życie? To nie jest tylko symbol. Coś nowego się dzieje, coś nowego się staje. Bóg zapoczątkowuje nową jakość w tobie i we mnie. Czy wiesz, że ty możesz być takim człowiekiem w tym świecie, jak tak zwana Wańka Wstańka? Wiecie, co to takiego? Kładzie się, wstaje. Jakbyś go nie położył, tego żołnierzyka, to on z powrotem wstaje i w pionie. Zawsze jest pionie. Słowo Boże mówi, że ile razy byś nie upadł, człowiek wierzący nawet 7 razy upadnie, ale się podniesie. Bezbożnik upadnie raz i jego upadek jest wielki. ale ty będziesz wstawać. Czy wiesz, że szatan, nawet w jakikolwiek sposób podstępny, pozbawiając cię życia, nie może zatrzymać wypełnienia woli Bożej przez ciebie? Bo jeśli trzeba, to Bóg cię wzbudzi z martwych i dalej będziesz wypełniał wolę Bożą. Przykład? A jest, w Piśmie Świętym zapisany. Ukamienowali Pawła. Wyrzucili go poza miasto. Ale uczniowie obstąpili go, pomodlili się, on wstał i wstąpił do miasta. Jakby on był w takim ciężkim stanie, pobity albo zabity kamieniami, tak jak widzieli, że go zabili kamieniami, to jak on mógł następnego dnia iść daleko w drogę? Znamienny Boży cud. Nie przerwali Bożego posłannictwa, bo też i nie mogą. Dlatego nie myślmy, że rzeczy, które się dzieją, są w jakiś sposób wytłumaczalne w tym świecie. Wszystko da się wytłumaczyć, ale zmartwychwstania się nie da wytłumaczyć. Jeśli ciało już zaczyna gnić, to zmartwychwstania w żaden sposób już nie wytłumaczysz. To nie jest śmierć kliniczna, bo ciało już zaczęło gnić. Tak było z Łazarzem. Panie, nie zbliżaj się do grobu, bo tam śmierdzi bardzo. Cuchnie już. Czyż nie tak powiedzieli? A co Jezus Chrystus powiedział? Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli będziesz ufać, to zobaczysz wielkie dzieła Boże? Zobaczysz nową jakość życia chrześcijanina na tym świecie. Zobaczysz nowy sposób działania Boga w twoim życiu. Ale nie można być gnuśnego serca. Słowo Boże mówi, nie być gnuśnego serca, aby wierzyć we wszystko, co powiedziane u proroków. Musisz wierzyć w to, co Pismo Święte mówi. Jeżeli podniesiony, to podniesiony. Nie możesz dopatrywać się, no co, no jak? Ledwie podniesiony i już funkcjonuje, już działa? No a jak? Bóg ma moc. Czy Bóg nie ma mocy? Jeśli nie wierzymy, że wszystko dokonało się z woli Bożej, no to nie wierzymy w ogóle Bogu. Pośmiewisko sobie robimy z Boga. Bóg może uzdrowić człowieka z bólu palca, ewentualnie trochę z bólu głowy, ale rak, ale zawał, ale udar, no to już jest trudna sprawa. Dlaczego nie dowierzamy Bogu? Dlatego, że od początku Mu nie wierzymy. Jezus Chrystus zmartwychwstał, pokazał, że śmierć jest bezużyteczna, a my dalej przy swoim. A my dalej grzebiemy się w gnoju tego świata. Dalej myślimy, że jak my nie zmienimy władzy w państwie, no to nikt nie może tego zrobić. A kto zmienia władzę w państwie? Bóg. A my co mamy robić? Błogosławić władzę. Czy może grzeszysz i przeklinasz władzę? Słowo Boże mówi, że mamy błogosławić. Chcesz zmiany, to się modl. A jeśli źle się modlisz, to co? To Bóg ci to pokaże. Widzimy, jak my często robimy taką cofkę w naszym życiu i wracamy do tego świata. A wiecie, kto tak wraca? Pies. Do czego? Do wymiocin swoich. I z powrotem je. Nie bądź chrześcijaninem, który z powrotem je to, co wyrzucił. Po prostu nie wracaj do świata. Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, to rzuć za sobą i nie oglądaj się. Pamiętacie, co żona Lota zrobiła? Obejrzała się tylko do tyłu i straciła wszystko. obejrzała się tylko, no Panie, no obejrzała się tylko, no, no cóż ona takiego zrobiła? Stanęła jasno i wyraźnie przeciwko Bogu. A ty? A ty co robisz? Patrzysz za Bogiem czy przeciwko Bogu? Izajasza 53 od pierwszego wersetu. Kto uwierzył wieści naszej? A ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed nim jako latorość i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. Nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści. Doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił. Nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze. Starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze. I nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone. Jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go. A któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących. Za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiły. Chociaż bezprawia nie popełnił. Ani nie było fałszu na jego ustach. Ale to Panu podobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo. I przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Widzimy? Słowo Boże jasno mówi. Abyśmy to dobrze wiedzieli, że Jezus Chrystus jest wyjątkowym człowiekiem na ziemi. Ale też Słowo Boże nam mówi, że jest wielu tych, którzy wstępują w Jego ślady. Mojżesz był pierwszym. Takim ciekawym człowiekiem. Że nawet Bóg swojego Syna Jezusa Chrystusa do Mojżesza porównał. I powiedział, był on wierny w całym domu moim, powiedział Pan. I zobaczmy, powiedział, proroka takiego jak ty, Mojżeszu. Proroka takiego jak ty wzbudzę mojemu ludowi. I jego będą musieli słuchać. A mowa o Jezusie Chrystusie. I dlatego Bóg chce ciebie uczynić jako doskonałego swojego sługę, jako wykonawcę Jego woli. Abyś ty był jak Wańka Wstańka, który niezależnie od tego, jak mocno go uderzą, to i tak wstanie i będzie wykonywał Boże dzieło. Nie da się zatrzymać sługi Bożego. Chyba, że Bóg go chce zatrzymać. to będzie zatrzymany. Ale jeśli Bóg swojego sługę dalej popiera i dalej chce go używać, to nie ma takiej mocy w całym wszechświecie, która mogłaby sługę Bożego zatrzymać przed wypełnieniem woli Bożej. Chyba, żeby nie chciał wykonywać. Wtedy Bóg stanie przeciwko niemu jako wróg i to on będzie walczył przeciwko niemu. Dlatego nauczmy się nowej jakości służenia Bogu. Nowego sposobu rozumienia tego wszystkiego, co Bóg przed tobą kładzie. Niech zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa nie będzie jakimś dawnym faktem, który tam gdzieś ponad 2000 lat temu się wydarzył. Ale niech to będzie dla ciebie taki żywy fakt, który ciągle się dzieje. Ciągle się dzieje. Bóg wzbudził tego z martwych i tamtego z martwych i tamtego z martwych. Zatrzymał chorobę. Byłeś ciężko chory. Bóg to zatrzymał. Bóg to wyrzucił z twojego organizmu. Bóg ma moc. Amen? On ma naprawdę moc. W nim jest moc zmartwychwstania. I to on uczynił śmierć zupełnie za bezużyteczną. Dlatego nie bądź tak bardzo przestraszony śmiercią. Nie bój się śmierci. Bój się Boga. Boga się bój, nie śmierci. Bo nikt ci nic nie będzie mógł zrobić, dopóki służysz Panu. Nikt nie będzie cię mógł zatrzymać. A powiesz, a tamten mąż Boży zmarł, a tamten mąż Boży zmarł. Bo po prostu Bóg miał dla niego tyle do wykonania i to wszystko. A myślisz, że jak będzie chciał go z powrotem przysłać, to będzie miał z tym problemy? Będzie Bóg próbował przysłać, mąż zmartwych wzbudzić. Rozłożę ręce wreszcie, no jego to akurat nie mogę wzbudzić z martwych. No swojego syna to mogłem jeszcze, to taka wyjątkowa sytuacja, ale ty zmarłeś, już nic nie zrobię. Pamiętacie takie świadectwa ludzi, którzy poszli na tamtą stronę, a Bóg do nich co powiedział? Wracaj. Wracaj z powrotem. Wiecie, co to jest? Zmartwychwstanie. I wśród nas są tacy ludzie, którzy byli na tamtej stronie. Bóg do nich powiedział, wracaj. Oni wiedzą o tym. Ja o tym słyszałem, mówili mi. Byli na tamtej stronie. A Bóg do nich powiedział, wracaj, zmartwychwstawaj. Nie ma dla ciebie jeszcze tutaj miejsca. Musisz wykonać dzieło do końca. Taki jest nasz Bóg. Dla Niego śmierć nie jest żadną przeszkodą. Dlatego przyjmij nową jakość w służbie dla Boga. Jak jesteś w służbie dla Boga, to nie jesteś pozbawiony wszelkich możliwości, ale będziesz, jak to Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie, będziesz głupi i gnuśnego serca, by wierzyć w to wszystko, co powiedzieli prorocy. Głupi i gnuśnego serca. Jeśli nie bierzesz pod uwagę Bożego działania, Bożej mocy, to jesteś głupi i gnuśnego serca. Rozważ to. Nie bądź człowiekiem leniwym, który nawet nie może wstać i kwiatków podlać w duchu. Ale bądź człowiekiem, który rozważy to wszystko, co dzisiaj było mówione i zacznie inaczej patrzeć na to życie w tym świecie. Zupełnie inaczej zacznie patrzeć. Wiecie, ile razy ja byłem w takiej sytuacji, w której życie moje było postawione do końca już. Jadę naprzeciwko mnie tir. Opowiadałem wam o tym. I co? I nic. Po prostu jak Bóg coś postanawia, to rzeczy się dzieją według Jego woli. Dlatego bądźmy poddani Bogu naszemu, a nic nam się nie stanie. Bo my nie jesteśmy przeznaczeni na gniew. Jesteś przeznaczony na gniew? To jak nie jesteś przeznaczony na gniew, to jesteś przeznaczony na zbawienie. i to od Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.